Czas na sport teraz przy naszych łączach. Grzegorz Milko, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, witam gorąco, serdecznie.
No, to mamy kolejny mecz polskiej kadry za nami. Jest jakiś efekt, wynik, może nie jest imponujący, ale są te trzy punkty, jeżeli tak się w ogóle liczy zwycięstwa w Lidze Narodów, bo ja tego nie wiem, panie redaktorze, ale pan wie, to pan mnie oświeci.
Nie, no świetnie Łukasz, dajesz radę, jeśli chodzi o punktację w Lidze Narodów.
Liczenie
tak.
Do trzech przynajmniej.
Na przykład. No zresztą w piłce rzeczywiście to jest już taki schemat, że kiedyś to były dwa punkty nawet w Lidze, a teraz są trzy. Ale tak, mamy te trzy punkty. Wygraliśmy 1-0, czyli skromnie jak można, ale jednak wygraliśmy i to w Cardiff, na wyjeździe z Walią, zawsze groźną u siebie, przy oczywiście no, jakby całej tej publiczności, która wspierała swoją drużynę, ale też przy sporej grupie naszych rodaków, którzy na co dzień mieszkają pewnie na Wyspach Brytyjskich i skorzystali z okazji, że mogą zobaczyć i dopingować naszą drużynę. Wygraliśmy 1-0, to znaczy, że mamy 7 punktów w tej grupie czwartej Ligi Narodów i tym samym utrzymujemy się w dywizji A, więc wciąż w tej elicie drużyn europejskich, która gra właśnie w tych rozgrywkach. Tę grupę naszą wygrywa Holandia, która ma 16 punktów, bowiem też wczoraj pokonała Belgię 1-0. Belgowie na drugim miejscu, a Walijczycy spadają z tejże właśnie elity europejskiej i już w kolejnym sezonie będą grali w dywizji B. Takie zwycięstwo skromne 1-0, 58 minuta, bramka Świderski, kapitalna, piękna asysta Roberta Lewandowskiego, taki no-look pass, takie coś, co po prostu się ma, no to już jest artyzm, ale też świetnie uderzył finalnie Świderski, wcześniej też dobre zagranie z głębi pola Kiwiora. To jest jakby jedno, ale drugie to też jest to, co nasi pokazali na boisku i to, jak my prezentujemy się na 2 miesiące przed najważniejszą absolutnie imprezą czterolecia, a więc Mistrzostwami Świata. No i tutaj się zaczynają właśnie już takie dywagacje, zastanawianie się, jak ta nasza kadra wygląda, a wygląda sobie, powiedzmy sobie tak szczerze, No, za pięknie nie jest. No nie jest może źle, bo w czwartek wieczorem, kiedy przegraliśmy zupełnie bez stylu z Holandią 0-2, wyglądało to beznadziejnie, kompletnie. Tutaj była rzeczywiście poprawka na tle na pewno słabszego rywala niż Holandia, no ale jest to zwycięstwo 1-0, aczkolwiek bardzo wielu ekspertów, tak jak dzisiaj słuchałem, rozmawiałem, czytam różne fora, gazety i tak dalej, to wielu naprawdę ma bardzo duże wątpliwości co do tego, z czym my do tego Kataru na ten mundial pojedziemy, w jakiej roli. Bo grupę mamy niełatwą. Meksyk, później Arabia Saudyjska i na koniec Argentyna. No i oby nie było tak jak tradycyjnie w tych ostatnich latach, że ten trzeci mecz to już będzie o honor, te dwa wcześniejsze o życie i tak dalej. Oby tak nie było, ale rzeczywiście ta reprezentacja wcale nie gra dobrze. Wcale nie gra dobrze. Jest sporo rzeczy do poprawki. Więc jeśli liczymy te trzy punkty, to fakt, że one są. Natomiast jeśli myślimy o perspektywie, co nas czeka w Katarze, to no oby nie był to Katar sienny i alergiczny.
No i tak wygląda stan polskiej piłki. Jakieś refleksje po stronie trenera, selekcjonera, przepraszam, po stronie także prezesa PZPN-u. Jakie są te oficjalne, także piłkarzy, jakie są te oficjalne wnioski na de facto ostatniej prostej przygotowań do Kataru?
To znaczy tak, może zacznę rzeczywiście od prezesa, bo prezes Kulesza jakby miał mieć wniosek, to byłby jeden. Zwalniam Michniewicza i powiedzmy szybko zatrudniam kogoś, kto jest dostępny, nie wiem, Nawałka, może nie wiem, na przykład tutaj Jerzy Dudek, to wręcz mówi, żeby wrócił Paulo Sousa, bo on to lepiej wszystko, gra za jego kadencji wyglądała lepiej. Gdzieś tam może, nie wiem, Maciej Skorża, który Lecha doprowadził do mistrzostwa, też jest bez pracy z przyczyn rodzinnych, ale być może mógłby wziąć, ale to oczywiście tego nie ma, nie, to ja tak mówię, że gdyby była porażka z Walią, to być może byśmy nasłuchiwali, co tam prezes Kulesza ma do przekazania, on się nie odezwał po tym meczu, rzeczywiście po Holandii napisał tylko, że wyglądało to fatalnie, ale jeszcze gramy z Walią, gdzie liczę na lepszy styl, no i ten lepszy styl jakby dostał. No Czesław Michniewicz oczywiście cały czas mówi, że jeszcze są 2 miesiące do mistrzostw, że teraz jest ta selekcja, on musi wybrać 26 piłkarzy, którzy pojadą już finalnie, którzy będą zgłoszeni i pojadą. Teraz ma tych piłkarzy grubo ponad 30 i teraz dokonuje już selekcji. Już jakieś pierwsze wnioski, kto może nie pojechać, a wcześniej na przykład grywał w kadrze kadrze mogą się nasuwać. Na przykład Mateusza Klicha akcje bardzo nisko obecnie stoją u Czesława Michniewicza. Być może no, ktoś z tych, którzy nie grali, może Karolinetty, który też wylądował na trybunach w meczu z Walią, kompletnie zawiódł z Holandią i tak dalej. I teraz właśnie oczywiście tak jak w Polsce jest powiedzmy, no nie wiem, 40 milionów obywateli, z czego powiedzmy, no nie wiem, połowa interesuje się piłką lub większa połowa, to każdy jest selekcjonerem i podsuwa różne swoje propozycje. No i rzeczywiście tychże propozycji jest dużo, ale przewija się też taki jeden wniosek od ludzi, którzy się absolutnie na piłce znają. Piszą na przykład, grali reprezentacji, piszą felietony, są trenerami, a więc tak, Jerzy Dudek, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Hajto, Tomasz Iwan i tak dalej, i tak dalej. No kilka, Robert Boński, bardzo poważny dziennikarz Przeglądu Sportowego. Kilka takich wniosków różnych jest. No i przede wszystkim jest jeden. Jeśli nie grasz w klubie, jeśli w klubie jesteś tylko rezerwowym lub wręcz nie jesteś tym rezerwowym, nie masz prawa grać w pierwszym składzie reprezentacji Polski. A niestety Czesław Michniewicz, który też kiedyś zapowiadał, że jeśli ktoś nie ma miejsca w klubie, to w tej reprezentacji grać nie będzie. Ale to zupełnie już teraz tak to nie wygląda. Przede wszystkim Żurkowski, a więc jego taki no, ulubiony piłkarz, który absolutnie nie gra na przykład we Fiorentinie. Co widać absolutnie po jego poczynaniach na boisku, nie, jest za wolny, nie radzi sobie. W samych końcówkach meczów włoskiej Fiorentiny wchodzi i to absolutnie jest widoczne. On nie powinien grać w reprezentacji. Nie gra Jan Bednarek, a jest kluczową postacią bloku obronnego. To też widać. Jest spóźniony w interwencjach. Nie gra na póki co Nikola Zalewski w Romie. Końcówkę sezonów miał dobrą, ale teraz początek sezonu nie jest zbyt udany, a gra w pierwszym składzie reprezentacji. I tak by można mnożyć. Kamil Glik jest spóźniony w każdej interwencji. No niestety w wieku nie oszukasz. W Benevento gra, ale też nie zawsze. To już nie jest ten Kamil Glik, co był kiedyś. No i właśnie, takich wniosków tutaj czytam od różnych fachowców i słucham. Jest całe mnóstwo, ale oczywiście ostateczny głos należy do selekcjonera. O, jeszcze Grzegorz Krychowiak. Także jego arabski klub Al-Shabab wcale tam nie jest gwiazdą, a pojechał powiedzmy w takiej gdzieś tam, rzeczywiście też ta jego forma nie jest najlepsza, ale dobrze, finalny głos oczywiście należy nie do dziennikarzy, nie do byłych piłkarzy, do ekspertów, tylko do selekcjonera i to jaką on reprezentację zawiezie, on za to będzie rozliczany, ale tak jak mówię, bardzo mu wytykają błędy w ustawieniu, w doborze personalnym po tym meczu z Walią. Tak to wygląda, Łukasz, na tę chwilę.
Zobaczymy, jak będzie dalej. Ty trochę kątem oka przeglądam listę selekcjonerów, no i tak oko się na tym Adamie Nawałce zatrzymuje, bo to w ostatnich latach rzeczywiście rekordzista pod względem długości funkcji bycia selekcjonerem, utrzymania się w tej funkcji. Były naprawdę tutaj, jest roszada szybsza niż na fotelu premiera Włoch niekiedy. Bardzo szybko się przychodzi i odchodzi. Jest tak, że jest taka tęsknota i też takie pytanie o naszego kapitana, który wydaje się, że z Adamem Nawałką jakoś się porozumiewał, a na przykład już z jego następcą Jerzym Brzęczkiem, tam był chyba oficjalny konflikt i Jerzy Brzęczek nie miał posłuchu i autorytetu polskich piłkarzy. Nie wiem, jak to wygląda teraz.
Tak wtedy trochę było. No teraz jest tak, że przede wszystkim dogadali się Czesław Michniewicz z Robertem Lewandowskim w jednym bardzo ważnym temacie. A więc a propos tego, że Robert Lewandowski bardzo chce, żeby w meczach reprezentacji obok niego grał drugi napastnik. I on o tym mówił już po meczu z Holandią, że osamotniony się czuje źle, że jest absorbowany przez całą obronę. Nie ma kto odciążać po prostu jego i odciągać tych obrońców też, którzy się zainteresują powiedzmy tym, że drugim napastnikiem i tak dalej. I teraz rzeczywiście wyszedł obok niego Karol Świderski i ta współpraca była naprawdę świetna. No, zaowocowała bramką, a to jest najważniejsze. Napastników rozlicza się za gole. Lewandowski przy tym zaliczył asystę. Naprawdę grał lepiej, grał wyraźniej, grał tak, widać było, że no i to nie jest ten Robert, co w Barcelonie, ale to już jest taki Robert, jakiego pamiętamy z dobrych meczów reprezentacji, a więc potrzebował obok siebie mieć drugiego napastnika. Wybór padł na Karola Świderskiego i to też jest tutaj znamienne. Nie Milik, który no mimo wszystko rozczarował z Holandią, nie Piątek, którego do tej pory akcje stały wyżej. Powiedzmy nie Buksa, który nie jest teraz powoływany, ale to też gdzieś w perspektywie jest taki dobry napastnik, ale właśnie Karol Świderski. On nie gra w Europie, on ma trochę inny też cykl przygotowań. On gra w Stanach Zjednoczonych w MLS, a więc kiedy my śpimy, on gra, kiedy on śpi, my gramy i tak dalej. To jest wszystko, przyleciał do Europy, musiał się przestawić. No ale to wszystko się układa. No i rzeczywiście widać to było, że oni się świetnie ze sobą rozumieją. Ten Karol Świderski jest taki pokorny, ale to jest też taki killer. Ktoś nawet określił, że nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki Ole Gunnar Solskjaer, słynny napastnik Manchester United. Killer o twarzy dziecka, zabójca o twarzy dziecka, bo on tak bardzo młodziutko, ładnie wyglądał, ale strzelał mnóstwo bramek. I ten nasz Karolek jest taki podobny. On jest taki grzeczny, ale on w polu karnym jest bezlitosny. On po prostu co strzela, to wpada. I wczoraj było właśnie tak samo. Więc Robert Lewandowski przynajmniej został wysłuchany w tym temacie przez selekcjonera. I dobrze, i bardzo dobrze. No, no, mamy najlepszego piłkarza świata. No też oddajmy mu to, co on chce. To nie jest tajemnicą, że Czesław Michniewicz też ma, jest zresztą rada drużyny, że on różne rzeczy też omawia i tak dalej, no bo to jest normalne w grach zespołowych, prawda? Więc ten Robert Lewandowski naprawdę wyglądał lepiej, no i oby tak było. No, no wiadomo, no nie będzie miał takich współpracowników, jak miał w Bayernie czy w Barcelonie, ale już, no przecież świetny Piotr Zieliński, bardzo kreatywny. Jak rzeczywiście ci inni zawodnicy gdzieś tam zaczną dochodzić, może ten Szymon Żurkowski zacznie grać w tej Fiorentinie, nie wiem tego, ciężka sprawa, ale gdzieś tam jest wspierany, no to ten Robert Lewandowski powinien wyglądać dobrze. Ale jeszcze tylko takie jedno zdanie tutaj a propos tych personaliów. Jeśli najlepszym piłkarzem polskiej drużyny w tym meczu jest Wojciech Szczęsny, i to wszyscy mówią absolutnie, ma najwyższe noty w przeglądzie, w innych periodykach na 10, ma 8, 9 i tak dalej. Najlepszy piłkarz meczu. Rzeczywiście bronił fantastycznie, kilka wyśmienitych interwencji. Był tak zmęczony tym meczem psychicznie, tak wypruty, że proszę sobie wyobrazić, że Czesław Michniewicz po meczu zastał go palącego papierosa, Wojciecha Szczęsnego, pod prysznicem, czy tam gdzieś w łazience, co się już Wojciechowi Szczęsnemu zdarzało. I Czesław Michniewicz o tym powiedział, że no taki dym gdzieś tam ulatywał. Pytam Wojtek, co się dzieje? Mówi, a nic, tutaj włączam prysznic, coś, ale to już któryś raz. Wojciech Szczęsny po prostu pali papierosy. Jest palaczem i to nie jest tajemnicą. I on rzeczywiście po ciężkich meczach gdzieś tam sobie zrzuca z siebie ten ciężar, czy te emocje. I to też pokazuje, że on był najlepszym piłkarzem tego meczu, no więc jeśli bramkarz jest najlepszym piłkarzem tego meczu, to nie za dobrze świadczy o drużynie, która gra do przodu, która ma strzelać gole. Po prostu prawda jest taka, że Walijczycy mieli o wiele więcej sytuacji strzeleckich bramkowych od nas. Ich statystyki są lepsze po tym meczu niż nasza, więc my się cieszmy z tego, że wygraliśmy 1-0. No i naprawdę, no i błagajmy o to, żeby te 2 miesiące jakoś upłynęły pozytywnie przed tymi mistrzostwami, bo no, żeby nie było blamażu, no tak jak na przykład w Rosji na ostatnich mistrzostwach świata.
Powiedział Grzegorz Milko. Ach, z pewnym pesymizmem, ale trzymajmy się tej nutki optymizmu na koniec, że 2 miesiące i może zdarzy się, no nie cud, ale cudowna przemiana polskiego zespołu. Grzegorz Milko, godzina 17:47. Trochęśmy się, Grzegorzu, zagadali, bo jeszcze jeden temat przed nami. Krótka piosenka i będziemy musieli przejść do polityki gazowej, bo jutro ważne wydarzenie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A teraz słuchamy muzyki i wracamy jeszcze do popołudnia wnet już za chwilę.